Umiłowani bracia i siostry, wszyscy uczestnicy i uczestniczki tej uroczystości fatimskiej, czcigodni bracia w kapłaństwie i ukochani bracia i siostry we Chrzcie Świętym, droga wspólnoto parafialna pod wezwaniem zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Ropicach i wszyscy mili goście, pątniczki i pątnicy, wszyscy pielgrzymi z bliska i z daleka. Droga rodzino Radia Maria, wy, którzy tu obecni jesteście, bracia i siostry, i wy, którzy dzięki Radiu Maria i telewizji Trwam uczestniczycie w tej naszej uroczystości. Drogie dzieci, młodzieży, młodsi i starsi czciciele Matki Bożej Fatimskiej. Serdecznie was, drodzy braci i sestry, witam na tyto slawności. Obzwłaszcza nasze mile hosty z Radia Maria i telewizji Trwam, wszechny otce, knezi z Polska i z tyto strony Olzy, grzecholni sestry i bratry, wszechny wierzyci. Dziękuję wam, żeście przyjęli w tak hojnym pocztu, abychom spolu nachladę na językowe rozdzili chwalili Pana Boga, a wzdawali ucztu Pannę Maryi. Z wielką radością przybywam dziś do was, do waszej wspaniałej wspólnoty parafialnej w Ropicach, tak bardzo nam bliskiej. Bliskiej nie tylko dlatego, że znajduje się w pobliżu naszej diecezji na Śląsku Cieszyńskim i nie tylko dlatego, że z wielkim oddaniem i miłością duszpasterzuje jej ksiądz Kazimierz Płachta, pochodzący z Włosienicy, która znajduje się w pobliżu Oświęcimia. I są tu jego współparafianie z Włosienicy także, których serdecznie razem z wami pozdrawiam. Z tej Włosienicy, która znajduje się w pobliżu Oświęcimia. Ale także dlatego, że łączy nas żywy kult Jana Sarkandra i świętego Melchiora Grodzieckiego, którzy urodzili się na naszej śląskiej ziemi cieszyńskiej, a także łączy nas wielka miłość do Maryi, naszej Matki. I w imieniu całej bielsko-żywieckiej wspólnoty diecezjalnej serdecznie pozdrawiam księdza proboszcza i całą waszą wspólnotę parafialną i dziękuję wam za to dzisiejsze spotkanie modlitewne. Jest to dla mnie wielkie przeżycie. Z jednej strony bowiem umacnia naszą bliskość, pozwala nam się ściślej złączyć i lepiej poznać, a z drugiej uświadamia, że te linie graniczne, które nas rozdzielają na mapach, w rzeczywistości już nie istnieją. Należę wszak do pokolenia, któremu przez dziesięciolecia utrudniano kontakty z krajami sąsiadującymi z Polską. A szczególnie ostra granica przebiegała między PRL-em a Czesko-Słowacką Republiką Demokratyczną od strony Cieszyna. Rzeka Olza, gdyby umiała mówić, opowiedziałaby niejedną wzruszającą historię o tęsknocie ludzi tak często spokrewnionych i zaprzyjaźnionych, tak niedaleko od siebie żyjących, a jednak całkowicie od siebie oddzielonych. Ze wzruszeniem słuchałem opowieści, opowiadań, kiedy mówili mi mieszkańcy naszego Cieszyna w tamtych czasach, że nawet jeśli ktoś z rodziny z drugiej strony Olzy umarł, to nie można było uczestniczyć, nie można było pójść na pogrzeb. I często ci ludzie gromadzili się nad brzegiem Olzy, tam się modlili i do wody rzucali kwiaty albo wieńce. Na szczęście tamte lata i tamte przeżycia mamy za sobą. Dzisiaj możemy budować inną rzeczywistość. Możemy się wzajemnie odwiedzać, spotykać i wzajemnie się ubogacać. Nie ma już murów, granic, jesteśmy razem. I kiedy tak patrzę na was, tak licznie zgromadzonych w tej świątyni, przypominają mi się słowa waszego prezydenta Wacława Havla, który w 1990 roku na powitanie ojca świętego Jana Pawła II w Pradze powiedział: nie wiem, czy wiem, że to jest cud. Nevim zdawim, czy to jest zázrak. I te słowa często były z radością powtarzane na zachodzie Europy. Ale dalej mówił: ośmielam się powiedzieć, że jestem w tej chwili uczestnikiem cudu. Człowiek, który jeszcze przed 6 miesiącami był uwięziony jako wróg swojego państwa, dziś jako prezydent wita pierwszego papieża w dziejach katolickiego Kościoła, który stanął na ziemi, gdzie leży to państwo. I tamto historyczne wydarzenie na pewno należy mierzyć miarą cudu. Jak wiemy, sprawcą cudu może być tylko sam Bóg, ale często dokonać tego dzieła, żeby go dokonać, posługuje się on ludźmi. I w tym wypadku posłużył się Janem Pawłem II, sługą Bożym dziś. Jego wielką wiarą oraz wiarą i odwagą Polaków. Miał więc rację ksiądz kardynał Dziwi, świadek życia Ojca Świętego, gdy mówił na Skałce podczas tegorocznych uroczystości ku czci świętego Stanisława: to nie mur berliński, ale wiara Jana Pawła II i odwaga ludzi pracy i z Polski, Europy przyniosła wolność wszystkim. I Europa, i świat, i my wszyscy musimy o tym pamiętać. I dzisiaj, moi drodzy, podczas tego nabożeństwa fatimskiego pragniemy dziękować Bogu za łaskę pontyfikatu Jana Pawła II dla całego Kościoła powszechnego, dla Polski, dla Czech, dla Słowacji. Pamiętamy jego pielgrzymki do waszego kraju w 1990, 95 i 7 roku. Wiemy, jakim wielkim były one dla was wszystkich, dla nas darem. I dzisiaj, kierując się zmysłem wiary ludu Bożego, dziękujemy Bogu za ten dar i prosimy Go także o dar rychłego wyniesienia sługi Bożego do chwały ołtarzy. I także w tej intencji, modląc się wzajemnie za siebie i za nasze kraje i za cały Kościół w Europie, na świecie, w tej intencji także modlimy się. A przed chwilą wysłuchaliśmy słów Ewangelii według zapisu świętego Jana, naocznego świadka wydarzeń wielkopiątkowych na Kalwarii. Umęczony Chrystus powiedział z krzyża do Maryi stojącej u Jego stóp: niewiasto, oto Syn Twój. A do Jana rzekł: oto Matka Twoja. I to był Jego testament. Odchodząc z tego świata, Chrystus oddał swej matce człowieka, Jana, aby stał się dla niej i był jak syn. Zawierzył go jej, jej macierzyńskiej miłości, a w nim zawierzył każdego człowieka. I Maryja na zasadzie tego oddania i zawierzenia stała się matką wszystkich ludzi. Jest naszą matką. Od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. To znaczy stał się doczesnym opiekunem matki swojego mistrza, ale to znaczy także, że stał się z woli Chrystusa synem Matki Boga, a w nim jej synem stał się każdy człowiek. I wydarzenie to, jak wszystkie wydarzenia, które nastąpiły za sprawą Chrystusa, całkowicie przeobraziło dzieje ludzkie na ziemi i przeobraża człowieka, który w tej tajemnicy pragnie się odnaleźć. Matka Boga jest naszą matką, a my jesteśmy jej dziećmi, synami i córkami. I przed człowiekiem otworzyła się zupełnie nowa perspektywa. Miał ojca, teraz zyskał matkę. Ojciec jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze. A matka jest obrończynią, pośredniczką, orędowniczką. Ona nie karze, ona zawsze broni, zawsze chroni i osłania i zawsze tłumaczy. Szczególnym przejawem macierzyństwa Maryi są łaski, które rozdaje w różnych miejscach. I takich miejsc jest w świecie wiele. Należy do nich między innymi Święta Górka koło Ołomuńca i Pribram z posągiem Panny Maryi Świętogórskiej i Jasna Góra w Polsce, Lourdes we Francji czy Fatima w Portugalii i tyle, tyle innych. W tych innych miejscach, których nie sposób wymienić w tej chwili, a które znamy i wielu z nas już odwiedziło, wypełnia się testament ukrzyżowanego Chrystusa. Człowiek oddany i zawierzony przez Niego Matce przychodzi do niej, otwiera swoje serce i prosi o pomoc. A ona, wysłuchując jego próśb, po macierzyńsku pochyla się nad naszymi sprawami, potrzebami i po matczynemu przychodzi z pomocą. Wyjątkowy sposób doświadczają tego pielgrzymi do Fatimy. Dzisiaj i my pielgrzymujemy duchowo do tego cudownego miejsca. Spotykamy się na tej pielgrzymiej drodze z Matką Najświętszą i otwieramy przed nią nasze pragnienia i prośby serca. I rozpoczynając dzisiejszą homilię, nawiązałem do pierwszej niezapomnianej pielgrzymki sługi Bożego Jana Pawła II do waszego kraju. On powiedział wtedy: korzenie waszego zwycięstwa wyrastają z waszego cierpienia. Wasze zwycięstwo jest owocem wierności tego ważnego aspektu wiary. Wasza wierność była odpowiedzią na wierność tego, który was powołał do wiary, powołał do wolności, który wam obiecał, że was nigdy nie opuści. I z tej wiary rodziło się wasze wyzwolenie. Rodziło się wewnątrz krzyża, nie zostało wam dane z zewnątrz. Dlatego i teraz nie możecie się zatrzymać, zawrócić, lecz musicie nadal dojrzewać do prawdziwej wolności w Chrystusie. I wyrazem tego jest nasza obecność, nasza modlitwa, nasza refleksja. Nie ma w prawdziwej wolności w Chrystusie bez ciągłego nawracania się od grzechu, od zła. Aby być wolnymi, musimy się nawracać. I zawarte w orędziu fatimskim wezwanie do nawrócenia to znaczy powrotu do ewangelicznego nurtu życia, stanowi najważniejsze przesłanie. Jest ono tożsame z wezwaniem samej Ewangelii. Nawracajcie się, czyńcie pokutę i wierzcie w Ewangelię. Jak wiemy, są to pierwsze słowa Jezusa skierowane do ludzkości. Wezwanie Maryi jest więc powtórzeniem wezwania Chrystusa. I orędzie Fatimy. Mówił w 1983 roku w Fatimie Jan Paweł II, jest wezwaniem do nawrócenia, apelującym do ludzkości, aby nie była w służbie smoka, którego ogon zmiata trzecią część gwiazd nieba. Ostatecznym celem jest człowieka, jest niebo, jego prawdziwy dom, gdzie Ojciec Niebieski w swej miłosiernej miłości oczekuje wszystkich. Bóg chce, ażeby nikt się nie zgubił. Dlatego 2000 lat temu zesłał na ziemię swojego Syna, aby szukał i zbawił to, co zginęło. I Syn Boży zbawił nas przez swoją śmierć na krzyżu. Niechżeż Jego ofiara nie będzie daremna. I Najświętsza Panna przybyła do Fatimy, aby w swej macierzyńskiej trosce prosić ludzi, by nie obrażali już nigdy Boga naszego Pana, który tak bardzo jest obrażany. Skłonił ją do tego ból matki. Chodzi wszakże o los jej dzieci. Prosi więc pastuszków, módlcie się. Módlcie się wiele i składajcie ofiary za grzeszników. Tyle dusz kończy w piekle, gdyż nikt za nie się nie modli, nie składa ofiar. Nawróćcie się, módlcie się i nie grzeszcie. Tak brzmi fatimskie orędzie Maryi. Bo grzesząc człowiek zajmuje wobec Boga postawę zaprzeczenia i odrzucenia Jego miłości. Grzech jest zerwaniem synowskiego stosunku z Bogiem, wypowiedzeniem Mu posłuszeństwa, a także naruszeniem normy moralnej i zanegowaniem jej wartości. Wyłączenie Boga z życia nie zawsze oznacza wyraźny z Nim konflikt. Jest często następstwem obojętności wobec Niego, zapomnienia, niekiedy nawet lekceważenia. Zwykle prowadzi to jednak do mniej lub bardziej gwałtownego zerwania z Nim związku. I na tym właśnie polega praktyczny ateizm, że człowiek nie neguje wprost Boga, ale stara się być bez Niego, a w konsekwencji odzwyczaja się od Niego i niszczy wszelkie z Nim relacje. A niszcząc relacje z Bogiem, gubi w sobie poczucie winy i grzechu. I dzisiaj, moi drodzy, bardziej niż kiedykolwiek w przeszłości, potrzeba nam wszystkim inspiracji religijnej i moralnej siły do rozwiązywania wiele problemów życia codziennego, do kształtowania cywilizacji przyszłości, której nie można przecież budować na negacji Boga, na zawężonej wizji człowieka i rzeczywistości, jaką ofiaruje materializm czy jednostronny spiritualizm inspirowany przez różne filozofie, zwłaszcza orientalne. Dziś potrzebna jest wizja całościowa, obejmująca duchowo-materialny i moralno-społeczny wymiar ludzkiej egzystencji. Dziś nie wystarczy tylko dostrzeganie zła i analizowanie, bierne ubolewanie z jego powodu i krytykowanie czy te potępienie. Nie może też uznać się za bezsilnych wobec Niego i popaść w zniechęcenie czy rozpacz. Nie tędy prowadzi droga. Chrystus wzywa nas, abyśmy jednoznacznie opowiedzieli się po stronie dobra, prawdy, miłości i piękna i podejmowali walkę z grzechem, ze złem we wszystkich Jego postaciach. Chrystus nas wzywa, abyśmy weszli na drogę nawrócenia i pojednania. Uczy nas i wzywa, abyśmy budowali społeczeństwo, w którym kultywuje się wartości moralne, wartości, które Bóg pragnie zobaczyć w naszych sercach i sumieniach i wzywa nas, abyśmy byli i rośli jako ludzie sumienia. A być człowiekiem sumienia, to jak mówił Jan Paweł II, przede wszystkim w każdej sytuacji słuchać Jego głosu w sobie, nie zagłuszać, choć jest on nieraz trudny i wymagający. To angażować się w dobro, pomnażać je w sobie i wokół siebie, a także nie godzić się nigdy na zło, ale zło dobrem zwyciężaj. Być człowiekiem sumienia to więc trudna praca, ale trzeba ją podjąć, gdyż jedynie poprzez nią można dojść na wyżyny niebieskie. I motywacją do podjęcia tej trudnej pracy jest wiara, a wsparciem w niej sam Chrystus. Trzeba Mu tylko zaufać, bo On jest zawsze z nami. Nigdy nas nie opuszcza, zawsze wspomaga i prowadzi. Uzdalnia nasze serca do prawdziwej miłości, której pragnie drugi człowiek, której tak bardzo potrzebuje rodzina, każde środowisko, świat i która jest jedynie pewną drogą pośród bezdroży, bo prowadzącą do serca ludzkiego i do serca Bożego. I z tej drogi nigdy i pod żadnym pozorem nie można zejść ani zboczyć. Idąc z nią musimy się od Boga uczyć miłości ludzi, a kochając ludzi docierać z naszą miłością do Stwórcy i Odkupiciela, bo przecież On na różne sposoby w ludziach żyje. Ale do Boga nie dociera się wyłącznie przez nawrócenie, wyrzeczenie się grzechu. Dociera się także przez nieustanną modlitwę. I właśnie także do modlitwy wzywa nas orędzie fatimskie. Pani tego orędzia wskazuje przede wszystkim na różaniec, który Jan Paweł określił jako modlitwę Maryi. Modlitwę, w której czuje się ona najbardziej z nami zjednoczona, w której sama modli się za nami. I wezwanie Matki Bożej do modlitwy to wezwanie przede wszystkim do odmawiania różańca. Chcę, abyście odmawiali codziennie różaniec, prosiła Łucję, Hiacyntę i Franciszka. I mówiła mi o tym Łucja, z którym miałem szczęście spotkać się w Fatimie w czasie odwiedzin tego sanktuarium przez Ojca Świętego, któremu towarzyszyłem. I Ojciec Święty Jan Paweł II w liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae zwrócił uwagę, że różaniec jest modlitwą szczególnie bliską Matce Bożej. Wiele oznak wskazuje, jak bardzo Najświętsza Maria Panna chce również właśnie przez tę modlitwę dać wyraz swojej macierzyńskiej trosce. I w XIX i XX stuleciu Matka Boża w różnorakich okolicznościach dawała odczuć w jakiś sposób swoją obecność i usłyszeć swój głos, by zachęcić lud Boży do tej właśnie formy kontemplacyjnej. W szczególności ze względu na głęboki wpływ, jaki wywierają one na życie chrześcijan i na autorytatywne uznanie przez Kościół, pragnę przypomnieć objawienia z Lourdes Fatimy, związane z nimi sanktuaria są celem licznych pielgrzymów szukających pociechy i nadziei. Odmawiajcie więc, moi drodzy, odmawiajmy różaniec i odmawiajmy jak najczęściej i jak najzwyczajniej, tak jak to nakazuje nasze serce. Gdy niemiecki dziennikarz Peter Zeewald w jednym z wywiadów zapytał kardynała Józefa Ratzingera, ówczesnego prefekta Kongregacji Nauki Wiary, w jaki sposób odmawia modlitwę różańcową, to obecny papież odpowiedział: czynię to w zupełnie prosty sposób. Dokładnie tak samo, jak modlili się moi rodzice. Oboje bardzo lubili różaniec, a im byli starsi, tym bardziej. Im człowiek ma więcej lat, tym mniej jest zdolny do wielkiego wysiłku. Tym bardziej zaś z drugiej strony potrzebuje wewnętrznej ostoi i modlitwy Kościoła. Modlę się więc tak, jak oni to czynili. Prośmy, siostry i bracia, prośmy dzisiaj Maryję, naszą Matkę, Matkę miłości, aby prowadziła nas zwycięsko do Chrystusa. Niech nas uczy praktykowania miłości w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym. Niech kieruje naszymi krokami w wiernej służbie Chrystusowi. Niech nam ciągle ukazuje niedościgły wzór autentycznego człowieczeństwa, który nas będzie nieustannie mobilizował do wzrastania w naszym chrześcijańskim humanizmie. Maryja we Fatimie potwierdziła jeszcze raz, że towarzyszy nam miłością, wstawiennictwem, modlitwą, tak jak to czyniła krok w krok w ziemskich wędrówką swojego Syna, aż po krzyż i zmartwychwstanie, i tak jak towarzyszyła początkom Kościoła. I dziś, moi drodzy, pragniemy ożywić naszą nadzieję, by sięgać dalej, niż widzą nasze oczy. Pragniemy uczyć się miłości, by sięgać głębiej, niż czuje nasze serce, i pogłębić wiarę, by oceniać wszystko w innym, cudownym świetle Bożego objawienia. Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy i wyrwij nas z potężnych rąk nieprzyjaciół mocy. Amen.